Temat dzisiejszego rozważania – pokora. Trudny temat. Myślę, że gdyby zapytał dzisiaj tutaj na tym miejscu, kto się czuje pokorny, kto jest pokorny, pewnie niewielu by się znalazło, którzy by powiedzieli, że nie są pokorni. A raczej uważamy, że jeśli ktoś jest niepokorny, to ktoś z naszego otoczenia, ale raczej nie my. To jest takie bardzo naturalne, jeżeli chodzi o człowieka. Ma zawsze tendencję do tego, żeby siebie przedstawić w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości. To takie nasze, ludzkie. I właśnie pokora jest czymś takim, co nam uzmysławia dokładnie, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o nasze zachowanie, jeśli chodzi o nasze oglądanie świata, życia swojego. Czym jest pokora? Co to w ogóle jest pokora? A zajrzałem do słownika języka polskiego i tam w zasadzie jedno słowo dominuje, jeśli chodzi o pokorę, słowo uniżenie. Pokora jest głównie kojarzona z uniżeniem, ale przeczytałem całe to znaczenie, jeśli chodzi o słowo pokora w słowniku, i znalazłem tam jedno bardzo ciekawe określenie dotyczące pokory, które myślę, że nas jako chrześcijan najbardziej usatysfakcjonuje. I znalazłem tam, jeśli chodzi o pokorę, takie zdanie, że jest to brak buntu wobec przeciwności. Bardzo mi się to spodobało. Pokora to jest brak buntu wobec przeciwności. Kiedy pojawiają się przeciwności w naszym życiu, to naturalną rzeczą jest, że my zaczynamy w tym momencie reagować i chcemy jakoś odmienić tą sytuację. Buntujemy się wobec tych wszystkich przeciwności, które są stawiane na naszej drodze. Brak tego buntu, brak poczucia tego zbuntowania w naszym życiu świadczy o tym, że jesteśmy pokorni, że umiemy się uniżyć i umiemy się zmierzyć z danym problemem w naszym życiu. Przeważnie pokora dotyczy takich trzech aspektów naszego życia. My możemy się jakby przyglądać, może lepiej powiem, trzem płaszczyznom naszego życia. O, to będzie, wydaje mi się, lepsze określenie. A więc pokora dzieje się jakby na trzech takich płaszczyznach naszego życia. W płaszczyźnie z naszych relacji z Bogiem, w płaszczyźnie naszych relacji z drugim człowiekiem i w płaszczyźnie oceny naszej samego siebie, swojego postępowania, patrzenia na siebie w swoim życiu. To jest jakby takie pole widzenia naszego. I jeżeli my mamy na którejś z tych płaszczyzn bunt pojawia się, nie zgadzamy się, Nie, to tak nie może być. To jest to powód, aby zacząć się przyglądać pokorze, Czy ja jestem rzeczywiście pokorny, pokorna w swoim życiu, czy tylko tak myślę, że jestem pokorny albo pokorna w swoim życiu? Jak to jest naprawdę? Ludzie się buntują przeciwko Bogu, buntują się przeciw innym ludziom, buntują się przeciw samym sobie i najgorszy ten bunt jest czasem przeciwko samemu sobie, bo on prowadzi do jakiejś destrukcji, do jakichś zmian w psychice człowieka, czasem może doprowadzić gdzieś do jakiejś głębokiej depresji. I to są bardzo trudne momenty w życiu człowieka. I wiecie, pokora jest jakby wybawieniem z takiej opresji. Bo kiedy rozumiemy pokorę jako brak buntu wobec przeciwności, no to jeśli się nie buntujemy, jeśli nie sprzeciwiamy się, to znaczy nie żyjemy już tym problemem, tą sprawą. Moi drodzy, brak pokory wynika z naszego egoizmu. Egoizm każe szukać swego. Moje na wierzchu. Nieważne, że stracę relacje z moimi bliskimi, ale ważne jest to, żebym ja miał rację i żeby oni mi przyznali, że to ja mam rację. I czasem to się dzieje właśnie kosztem relacji z bliźnimi, bo tak bardzo chcemy komuś pokazać, że to my mamy rację w tej sprawie. Powiem wam, że w moim życiu przekonywałem się niejednokrotnie o tym, że czasem lepiej jest nawet przyznać rację komuś, kto tej racji nie ma, w imię takiej naszej dobrze pojętej pokory. I to często gasi pożar. Bo wiecie, jak my mamy ogień i przychodzi nam ten ogień gasić i bierzemy szybko, co popadnie pod ręką, żeby go jakoś zgasić. I często się nam zdarza, że bierzemy kanister z benzyną i wylewamy na ten ogień. I jest jeszcze gorzej niż było. Warto zastanowić się nad pokorą, bo pokora to jest słowo, które występuje w Biblii. W kontekście życia człowieka wierzącego. Egoizm każe ci w twoim życiu szukać swego, swojej racji. Natomiast miłość nie szuka swego. W tym wspaniałym hymnie o miłości, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, czytamy, że miłość nie szuka swego. W innym tłumaczeniu miłość nie szuka własnej korzyści. Miłość zakrywa wiele grzechów. Ktoś, kto kocha, to o wiele łatwiej mu być pokornym. Miłość determinuje do pokory. I skąd się wziął ten temat? Dlaczego dzisiaj akurat mówię na temat pokory? Otóż tak przyglądając się temu wszystkiemu, co się dzieje wokół teraz, co się dzieje wokół nas, każda epoka ma swoją filozofię. Był czas, kiedy dominował humanizm. Teraz jest czas, kiedy pojawił się postmodernizm. I jakby te trendy filozoficzne narzucają pewien sposób widzenia otaczającego nas świata. I my czasem nie jesteśmy nawet świadomi tego, jak wiele z tych trendów świeckich przenika do naszego życia. I jako ludzie wierzący powinniśmy się też przyglądać bacznie temu, czy czasem nie ulegamy modzie tego świata w swoim życiu. Bo my mamy się oddzielić od tego świata, a nie bratać się z tym światem. Obecnie głoszona filozofia życia sprowadza się do przekonania o własnej wartości. Ludzie są przekonywani do tego, że są wartościowi, że są cenni, że należy się im. Ja nie mam nic przeciwko temu, bracia i siostry. My jesteśmy niezwykle cenni w oczach Bożych, kiedy krew Jezusa Chrystusa obmyła nas z grzechu, kiedy doświadczyliśmy zbawienia, kiedy wypowiadamy Ewangelię, to jest tak, jakbyśmy perłę komuś darowali. Coś niezwykle cennego. I my jesteśmy dla tego świata, choć on często o tym nie wie, bardzo cenni, wyjątkowi, drodzy, wartościowi. Ponieważ my znamy nie filozofię ludzką, ale filozofię Bożą, która dotyczy sposobu życia człowieka. Dlatego my jesteśmy bardzo wartościowi i bardzo cenni, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I dzisiejsza filozofia, tak jak już powiedziałem, ta świecka, która nas otacza, mówi dużo o własnej wartości. Często podkreślane jest to, że zasługujesz na to. Nie folguj sobie. Na co będziesz czekać? Teraz jest twój czas. Bierz, ile wlezie. To jest dzisiaj ta filozofia życia, którą ten świat przekazuje nam. I my mamy, słuchając tego, dojść do wniosku, że należy się nam. To nam się należy. To nikt nam łaski nie robi. My mamy brać. My żyjemy w takiej części świata, że mamy dostęp do tylu różnych dóbr materialnych. To nam się należy, to zostało wypracowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj wiele uzasadnień płynących z zewnątrz, co nam się należy. Braci i siostro, ja wiem jedno, że nagi się narodziłem i nagi odejdę z tego świata i nic nie wezmę ze sobą, bo mi się tu nic nie będzie należało, kiedy mój duch odłączy się od mojego ciała, tylko stanę przed sędzią wiekuistym, przed Panem. To jest pytanie, co tam będę miał do zaoferowania? Na co się będę mógł powołać, kiedy stanę przed Bogiem? Czy na to, że mi się należy to czy tamto? Czy po prostu powiedzieć, Panie, łaska Twoja jest wielka. Zbawienie Twoje jest cudownym darem, niezasłużonym. Jedna z reklam mówi, jestem tego warta. I jest pokazany ten produkt. I od razu takie hasło, jestem tego warta. No więc jak ktoś jest niedowartościowany, no to jest dobrze zagrane na, jak się to mówi, na jego nucie. I biegnie ten ktoś do sklepu i kupuje tę rzecz, bo jestem tego warta. No położę na półce, popatrzę na to, powiem, jestem tego warta. Bracia i siostry, to jest myślenie tego świata. To jest filozofia, teraz, tu, bierz wszystko, co możesz. Ciesz się z tego, co masz. Raduj się, wesel się, bo nie wiesz, co będzie jutro. Może pomrzemy, więc korzystaj z życia tu i teraz. Nawet w kościele ostatnio są bardzo popularne kazania motywujące. Nie powiem, one są bardzo potrzebne w kościele, kazania motywujące, ponieważ one nas do czegoś potrafią zachęcić. Ale jeśli tylko będziemy motywowani i nic poza tym, to nasze życie duchowe będzie jakby jednostronne. My musimy i motywacji, i różnych innych rzeczy wziąć również po trochu do naszego życia, żeby to życie było zbalansowane, żebyśmy czasem się nie przechylili za bardzo na jedną ze stron, bo wtedy, wiecie, jak źle towary poukładają na statku, przyjdzie burza morska, to nagle towary się przesuwają i statek się zaczyna przechylać na jedną z burt i to grozi zatopieniem statku. A więc musimy się przyglądać naszemu życiu, musimy obserwować bacznie to wszystko, co się dzieje i konfrontować to z nauczaniem, które jest zawarte w Słowie Bożym. Bracia i siostry, ten świat, to wszystko wokół nas tworzy pewien klimat do myślenia przede wszystkim o sobie, a nie o drugim człowieku. Jestem tego warta. Biorę to. Nie patrzę jakim kosztem, nie patrzę na innych. Teraz jest mój czas. Chciałbym przeczytać Słowo Boże. Dzisiaj będę czytał z tego najnowszego tłumaczenia ewangelicznego. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, od 5 wiersza. Piotr pisze tak. Wszyscy zaś przyjmujcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym udziela łaski. Wszyscy przyjmijcie postawę pokory. Bracia i siostry, to jest słowo do każdego z nas. Wszyscy. Nawet ci, którzy tak nie myślą, że brak im pokory, to dzisiaj zachęcam was, żebyście pomyśleli, że jednak może coś być na rzeczy. Skoro tak świątobliwy mąż jak apostoł Piotr pisze do tak świętego kościoła, żeby wszyscy, i on tam nie wyszczególnia, jak apostoł Paweł w jednym z listów mówi, upominam Ewodię i Syntychę. I było wiadomo w zborze, o kim on pisze i do kogo on pisze. Ale Piotr apostoł pisze do wszystkich i mówi, wszyscy przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem. Bracia i siostry, to jest podstawowa zasada, która decyduje o powodzeniu relacji w zborze, w kościele. Jeśli wszyscy mają postawę pokory względem siebie nawzajem, no to nie będą się domagać od tego drugiego brata czy drugiej siostry, że mi się należy to czy to od ciebie, bo ja uważam, że ty jesteś, czy ty byłaś taka, a mi się to nie podoba. Bracia i siostry, wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg, popatrzcie, to tu jest pewne podane uzasadnienie, dlaczego my mamy być pokorni. Gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia. Więc będąc pyszny, mając brak pokory w swoim życiu, jakby narażamy się na to, że Bóg będzie się przeciwstawiał pewnym rzeczom w naszym życiu. I tyle lat, bracie, się modlę o tą sprawę i jakoś czekam i nie nadchodzi rozwiązanie. No może nie nadchodzi, bo jest to jeden z powodów, który zatrzymuje przepływ Bożej łaski do twojego życia. Brak pokory. Gdyż Bóg pysznym przeciwstawia się, lecz, zwróćcie uwagę, lecz pokornym udziela łaski. Dlatego warto być pokorny, bo wtedy Bóg udziela tobie łaski. W tym momencie otrzymujesz coś, na co nie zasługujesz od Boga. Ponieważ jesteś pokorny, Bóg widzi, że się uniżyłeś, że oczekujesz Jego działania i Pan jest wtedy otwarty. Jemu człowiek pokorny się podoba, natomiast pysznemu się będzie przeciwstawiał i zatrzymie łaskę. I możesz czekać i czekać długi czas. I mówić, dlaczego ten brat czy tamta siostra o to samo się modliła i Bóg tak szybko odpowiedział na jej modlitwę, a moja? No niestety, nie wiem, chyba mnie nie kocha. To zwykle ludzie mówią, jak się im coś nie podoba, a ty mnie nie lubisz, ty mnie nie kochasz. I jest wytłumaczenie. Ale to słowo mówi dokładnie o przyczynie i o skutku i o profilaktyce. Dlatego warto dzisiaj spojrzeć z uwagą w ten tekst. I dalej apostoł Piotr pisze, uniżcie się. Ja kiedy podawałem dzisiaj definicję pokory, to mówiłem, że głównie tam występuje słowo uniżenie, jeżeli chodzi o pokorę. Słowo uniżenie. I tutaj właśnie o tym pisze Piotr apostoł. Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga. Braci i siostro, nie warto być hardy. Nie warto przeciwstawiać się Bogu, ponieważ Bóg jest potężny, a człowiek jest ledwie pyłem. Człowiek jest śmiertelny. Człowiek jest marny w porównaniu z Bogiem. I Bóg potrafi wiele w jego życiu zrobić, co nigdy by się nie wydarzyło. I tutaj Piotr pisze, uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Halleluja! To Bóg mnie wywyższy, ja nie muszę całe życie chodzić jakiś zgięty w worze pokutnym, uniżać się. Bracie i siostro, Bóg kocha ciebie i On chce twojej chwały również. On chce twojego zwycięstwa. On chce powodzenia w twoim życiu. I ten tekst mówi, że Bóg wywyższy cię, ale kiedy? W twoim czasie. Tak jest napisane? A my myślimy często, że w naszym czasie. My mamy czas. Panie Boże, to jest ten czas. To jest ten czas. Teraz, teraz, żeby było moje. Teraz, żeby inni zobaczyli. Ale tutaj ten tekst pisze o ważnej sprawie, bo on pisze do uniżonych, on pisze do pokornych, on pisze do tych, którzy oczekują tego, że Bóg udzieli im łaski. I on mówi, że w swoim czasie. To nam jest najtrudniej, bracia i siostry, w życiu zaakceptować niejednokrotnie Bożą wolę. Boży czas. Bóg ma swój czas, ma odpowiednią chwilę, żeby to zrobić. I nie żeby ci zaszumiało w głowie, ale żeby się Boża chwała mogła wypełnić. Kiedyś Jezusa zapytali, gdy uczynił cud w Izraelu niezwykły, człowiek, który nie widział, Od urodzenia on, zdaje się, nie widział, tam jest napisane. Był niewidomy. I on go uzdrowił. I ludzie zaraz szukali przyczyn. Wiecie, jak to jest z nami? A, bo to na pewno jego rodzice, a może dziadek taki był zły, a babka, o rany, może jeszcze gorsza. To przez nich on był ślepy tyle lat. I Jezus im wyjaśnia, i myślę, kiedy on im to wyjaśnił, to nadeszło olśnienie dla ich życia. Bo on im mówi nie ze względu na kogoś, na winy czyjeś, jego rodziców, czy dziadków, czy pradziadków to się stało, ale ze względu na to, żeby mogła się objawić Boża chwała. Czy myślisz o tym, że Bóg może coś inspiruje w twoim życiu ku temu, żeby okazała się Jego chwała w twoim życiu? To może właśnie jest ten czas, kiedy On cię wywyższy i Jego chwała się objawi w twoim życiu. Ale Bóg wywyższa tych, którzy są zbuntowani przeciwko Niemu, którzy potrafią udowodnić swoje racje, że mnie się coś należy. Tak to jest w Słowie Bożym napisane? Bracia i siostry, to jest herezja, co ja powiedziałem przed chwilą. Wytnijcie to jak najszybciej z waszego umysłu taką myśl. Bóg chce, żebyśmy byli pokorni, bo Bóg pysznym się przeciwstawia. My pod Jego ręką, kiedy się uniżymy, kiedy nie złorzeczymy, kiedy się nie buntujemy, przyjdzie czas, że zostaniemy wywyższeni. Alleluja. Popatrzcie dalej. Sam Pan Jezus mówi coś na ten temat. To jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 29 wiersz. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swej duszy. Boże, jakbym chciała znaleźć takie ukojenie. Jak dzisiaj rozkołatane jest moje serce. Jak bardzo nie mogę zebrać myśli. Panie, mam taki szum w głowie, nie wiem co robić. Serce mi łomocze. Jest mi tak przykro, chciałabym się jakoś przeciwstawić, chciałbym jakoś zmienić tą sytuację. Czasem tak myślimy, bracia i siostry, ale ten tekst nam mówi, skąd może przyjść i kiedy może przyjść to ukojenie do twojego życia. Ten tekst mówi o znalezieniu ukojenia dla swojej duszy. Ten tekst mówi o takim momencie, gdzie odpoczniemy w Panu. Z czasem idę do parku, usiądę na chwilę na ławkę i wiecie, bracia i siostry, jak pięknie zobaczyć to wszystko, zwłaszcza latem, czy teraz na wiosnę już to się zaczyna dziać, jak zakwitają przeróżne rośliny, jak pięknie ptaki śpiewają. I kiedy człowiek na to popatrzy, to zaraz mu się tak lepiej na duszy, jakoś mu się tak lepiej na duszy dzieje. I jak znajdzie czas, żeby docenić to miejsce, ten czas w swoim życiu. My nie mamy często takich nawet chwil na taką refleksję. Bo jedna myśl goni inną myśl, ale co będzie tu, co będzie tam, jak to załatwić, jak tamto, a ten jak to zrobi, to co wtedy? I nie mamy czasu odpocząć. Tymczasem ten tekst mówi o znalezieniu ukojenia dla swojej duszy. I Pan Jezus mówi, co zrobić? Weźcie na siebie moje jarzmo. Co to jest jarzmo? Jarzmo to jest taka część, powiedzmy drewniana, którą zakłada się na zwierzę, które ma ciągnąć. powiedzmy, wóz. I to jarzmo założone na szyję, powiedzmy, konia, ma mu pomóc w ciągnięciu tego ciężaru, jakim jest wóz. I Jezus mówi, weźcie na siebie jarzmo, ale nie swoje, moje. Jak to zrobić? No przez naukę. I on mówi, uczcie się ode mnie. Czego? To ciekawe, czego on chciał, żeby się ludzie od niego uczyli, bracia i siostry. Nie wiem, jak my myślimy, czego ludzie mają się uczyć od nas. Kiedy patrzą na nas, kiedy patrzą na nasze życie, czego mają się nauczyć? I Pan Jezus miał pewne oczekiwania, jeśli o uczenie chodzi. I on mówi, uczcie się ode mnie łagodności i pokory. Pokory. Uczcie się ode mnie pokory. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, to był Syn Boga, Król Królów, Pan Panów, który wiele razy w swoim życiu był znieważany przez ludzi. Wielokrotnie. Aż apogeum to znalazło na krzyżu, gdzie szydzili z Niego, gdzie Go okaleczyli i oczekiwali na Jego śmierć. Ale Jezus nie przeklinał. Ci, co obok Niego byli, zwłaszcza jeden z tych, który został też przytwierdzony do krzyża tam obok Jezusa, był bardzo niezadowolony z tego i wyrażał to. Aż drugi mu zwrócił uwagę, mówi, ty, my tu słusznie jesteśmy, ale ten, co między nami jest, to on przecież nic nie zrobił. To jest niesprawiedliwość. Jezus był pokorny, uniżył się aż do samego końca. I wiecie, bracia i siostry, to jest coś, czym jest zainteresowany Pan Jezus, żebyśmy się tu w tym życiu tego nauczyli. To jest to właśnie pokora. Pokora. Uczcie się ode mnie pokory, mówi Jezus. Nie jakiejś świetnej nauki, którą wyuczysz się na temat jakiś teologiczny, bo możemy znaleźć podstawy do wszystkich nauk teologicznych w tym, co Jezus nauczał. Ale on wcale nie mówi o żadnej nauce, o żadnych przepisach, tylko mówi o pokorze. Czy to nie zadziwiające? Kto nie odszuka w sobie tego wewnętrznego klejnotu, którym jest pokora, temu będzie trudno odbudować swoje życie. Pokora jest klejnotem w naszym życiu. Tak jak klejnot w koronie króla, to pokora jest właśnie takim klejnotem. Dzięki pokorze wielu ludzi odbudowało swoje zrujnowane życie. Pokora zbliża nas do Boga i do ludzi. Mieliśmy ten tekst przed chwilą, przed naszymi oczyma, czytaliśmy. Bóg pysznym się przeciwstawia, lecz pokornym udziela łaski. Bóg, jeśli będziesz pokorny, wywyższy cię w swoim czasie. Pokora to nieupokorzenie. Wielu ludzi myśli, że pokora to jest upokorzenie, że ktoś go chce upokorzyć. Pokora to nieupokorzenie. Pokora to świadomość prawdy o sobie. Prawda wyzwoli cię z błędnego myślenia o samym sobie. Pokora uświadomi ci prawdę. Prawdę o Tobie. I na koniec chciałbym, bracia i siostry, przeczytać tym razem z nauczania apostoła Pawła o pokorze. To jest zapisane słowo w liście do Efezjan w 4 rozdziale, 1-2 wiersz. I apostoł pisze tak. Zachęcam was, zatem ja, więzień w Panu. Popatrzcie, jak się przedstawia. Jako więzień. Czy więzień to jest człowiek wywyższony? Raczej upokorzony, jeśli ktoś się znajduje w więzieniu. Apostoł rozumiał zagadnienie pokory, więc on wychodzi z właściwego założenia, jeśli chodzi o temat pokory, i od razu stawia sprawę jasno. Od razu nas sytuuje w odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o nasz punkt widzenia życia. On mówi, zachęcam was, zatem ja, więzień w Panu. Więzień w Panu. Abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Postępujcie z wszelką pokorą. Znoście jedni drugich. To mówi więzień Pana Jezusa Chrystusa. Nie książę, więzień, wielki apostoł, ale pozycjonuje siebie jako więźnia Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, gdzie ty pozycjonujesz siebie, swoje życie? Kim jesteś? Jeśli masz komuś powiedzieć o sobie, to powiesz kim ja jestem? Dzieckiem Bożym, królewskim kapłaństwem, święty, wybrany, alleluja. Ale popatrz, apostoł Paweł wcale tak nie pisze o sobie. On pisze do kościoła w Efezie, że jest więźniem Jezusa Chrystusa. Ile razy on przeżył niebezpieczeństwo w swoim życiu. Ile razy był narażony na ukamienowanie nawet z powodu Jezusa Chrystusa. To nie był powód do wywyższenia, ale to był powód do uniżenia się, do pokory. Gdyby nie miał pokory, strach pomyśleć, co by było. A przecież mógł powiedzieć, mnie się coś należy. Ja jestem najznakomitszej uczniem szkoły rabinackiej w Jerozolimie. Ja studiowałem u najlepszego nauczyciela tamtych czasów, u Gamaliela. Ja mam fakultet teologiczny. Ja jestem znaną osobistością. I mi się należy honor z tego powodu. Ktoś, kto się zwraca do mnie, powinien się z odpowiednią czcią zwracać. Tymczasem on pisze o sobie, ja więzień w Panu. Pomyśl o tym. Pomyśl o swoim życiu. Pomyśl o pokorze. Co ona znaczy tak naprawdę w twoim życiu? Co oznacza słowo pokora w twoim życiu? Brak buntu wobec przeciwności? Czy raczej oczekiwanie, że coś się stanie, co cię wywyższy? Przemyśl te sprawy. Zostawiam was z tym tekstem, bracia i siostry. Niech wam Pan błogosławi obficie i niech wiele, wiele łaski spłynie na was po tym osobistym studium nad pokorą w swoim życiu. Amen.